Chwała Bogu.
Dobrze jest słuchać kazań pełnych mocy Bożej. Amen. Potrzebujemy kazań pełnych mocy Bożej. Potrzebujemy słowa pełnego mocy, żeby nas głęboko poruszało, żeby nas pobudzało, tak, żeby docierało prosto do naszych serc. Liczymy na to, że słuchając słowa pełnego mocy, będziemy tak właśnie żyć. W mocy, bo chcemy, żeby nasze życie było pełne mocy Bożej. Ale co to znaczy życie pełne mocy? Czy to jest życie, w którym nie ma miejsca na słabość? Czy mocy Bożej w naszym życiu zawsze musi towarzyszyć tylko sukces? Czy w ogóle jest miejsce na słabość w życiu z Bogiem? W zasadzie to kazanie już zaczął brat Paweł. Tak? Powiedział o tych, którzy są zmęczeni i do kogo mają przyjść, aby odpocząć. Bo prawda jest taka, że potrzebujemy mocy pochodzącej od Boga, ponieważ my ludzie mamy tendencję do słabnięcia. Wciąż opadamy z sił. Jak mówi Słowo Boże, męczymy się, ustajemy, w końcu potykamy się, a nawet upadamy. Ale pełne mocy jest samo Słowo Boże. I to Duch Boży porusza nasze serca. Ale nie tak, jak my ludzie chcielibyśmy to widzieć. Bardzo dobrym, świetnym przykładem niech będzie dla nas dzisiaj, teraz, ta historia z Ewangelii Jana, która zaczyna tą opowieść o wskrzeszeniu Łazarza. Chodzi o 11 rozdział. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Przeczytamy pierwsze 6 wersów. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał dotąd. Tak. Pan Jezus wiedział o chorobie Łazarza, tak? Został o tym poinformowany. Pan Jezus miłował Łazarza, Marię i Martę. I czytamy, że gdy usłyszał, że choruje, to co zrobił? Pozostał jeszcze 2 dni na miejscu. Mało tego. Kawałek dalej, w wersecie 15, czytamy takie słowa Pana Jezusa do uczniów. I raduje się, że tam nie byłem. Ze względu na was. Dlaczego, Panie Boże, nie działasz od razu, tak? Natychmiast. I tutaj Pan Jezus oczywiście od razu tłumaczy, dlaczego tak powiedział, z jakiego powodu się raduje. Abyście uwierzyli. I jeszcze jedna sprawa do wyjaśnienia, kochani. Kiedy Pan Jezus mówi, ta choroba nie jest na śmierć, to jak się dobrze przyjrzałem, choroba w języku, w którym spisano Ewangelię, tak, to słowo greckie, które tam jest użyte, tak, to jest słowo greckie, które dokładnie brzmi asteneia. Asteneia. W języku greckim steneia to jest siła, a jak wiecie, wystarczy dodać tylko jedną literkę A, asteneia, i powstaje przeciwieństwo. A więc w dokładnym tłumaczeniu asteneia, tak? Jezus mówi, ta niemoc, ta bezsilność, ta słabość nie jest na śmierć. I nasze tłumaczenia Biblii przekazują nam to słowo w Ewangeliach nie tylko jako chorobę fizyczną, bo na przykład Paweł w liście do Rzymian nadaje temu słowu taki szerszy kontekst i pisze o słabych w wierze, albo to w Rzymian 5:6. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Pan Jezus przyszedł nie tylko jako lekarz naszego ciała, ale jako ten, który najpierw leczy naszą słabość ze względu na grzech. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby zgładzić największe źródło naszej słabości. Mój i twój grzech. I powtórzę to jeszcze raz. Słowo Boże jest pełne mocy, Duch Boży porusza serca, ale zupełnie nie tak, jak my byśmy chcieli. Ten sam apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian idzie totalnie w poprzek oczekiwaniom ludzi i odpowiada nie tak, jak się wszyscy spodziewają. Najpierw do swoich rodaków, jego rodacy, tak, ludzie z narodu Izraela, którzy chcieli potężnych przejawów mocy, a dalej do ludzi z narodów, tak, poganie, którzy szukali rzeczy nadzwyczajnych, wzniosłych i mądrych. Tak? Mówi o nich Paweł w pierwszym liście do Koryntian, zaraz na początku, 18 wiersz w pierwszym rozdziale. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. No więc teraz powiedzcie mi, kochani, bo szukamy razem mocy Bożej, to gdzie ta moc Boża jest ukryta? I w jaki sposób została złamana ta potęga grzechu i śmierci? I odpowiedź na to pytanie jest dla wszystkich chyba najmniej oczywista. Moc Chrystusa objawiła się w słabości skazańca wiszącego na krzyżu. A czy czasem nie jest tak z nami wierzącymi, że gdy my mówimy o swoich słabościach, o swoich chorobach, o naszym cierpieniu, to od razu zaczynamy dopuszczać taką myśl, że to chyba musi być jakiś przejaw braku Bożego błogosławieństwa. A może dowód na to, że brak obecności Bożej w naszym życiu. Dlaczego dopuszczamy takie myślenie? Wciąż myślimy, że życie z Bogiem to ma być nieustające pasmo pełne mocy i chwały, w którym nie ma miejsca na słabość, tak? A jeżeli jest ta słabość, oj, to chyba znaczy, że Bóg przestał nam błogosławić. Naprawdę? Ostatnio słuchałem takiej rozmowy w internecie na temat akurat Eliasza i tej historii, jak Eliasz zapowiada, że nie będzie deszczu przez 3 lata. Pamiętacie tą historię? To jest początek 17 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej i w tej rozmowie rozpętała się taka burzliwa dyskusja, no jak to jest, czy to Bóg zatrzymuje ten deszcz, żeby nas doświadczyć, żeby nami wychowawczo potrząsnąć? Czy to On sprawia, że nie ma deszczu? On nasyła tą suszę i inne utrapienia? I wiecie, poruszyła mnie naprawdę na końcu modlitwa siostry, która broniła stanowiska, że to nie Bóg zatrzymuje deszcz, że to nie Bóg zsyła na nas utrapienia, że to nie On jest autorem naszych cierpień. I wiecie, ta modlitwa była naprawdę, mnie głęboko poruszyła. Ona mniej więcej brzmiała tak. Panie Boże, jest mi niezmiernie przykro, że podejrzewamy Cię o jakiekolwiek zło z Twojej strony. Że nam się wydaje, że Ty musisz coś zatrzymać, że musisz udowodnić, wymusić, ukarać. Proszę Cię, Boże, żebyś nie przestawał być taki, jaki jesteś. I dziękuję Ci, że jesteś niezmienny. Że człowiek to by powiedział, tępi ludzie, z nimi to już nie ma co gadać, ale Ty, Panie Boże, ciągle i wciąż na nowo pokazujesz swoją dobroć. Amen. Taka była modlitwa. Boża moc nie jest ukryta w naszych sukcesach, ale w zwiastowanym Słowie. Nam się wydaje, że my musimy świecić tylko i wyłącznie przykładem samych zwycięstw. takiego ciągłego, wiecie, wrażenia, życia, w mocy. Niech tak nas ludzie widzą. Zawsze wychodzimy zwycięsko. Z każdej opresji. Nigdy się nie potykamy. Nam tu Bóg zawsze odpowiada na modlitwy. Tak? I nigdy nie robi tego w sposób przykry, ani taki, że wiecie, nie po naszej myśli. Ale ja wiem, słuchajcie. My chcemy takich wzorców. My chcemy widzieć w naszych liderach, w naszych kościołach, tak? Chcemy widzieć tylko braci i siostry, którzy, wiecie, są obrazem niczym niezmąconej doskonałości, bez skazy, bez wad, bez żadnych słabości. Wspólnota ludzi sprawiedliwych. Takich, to wiecie, co łatwo kochać i łatwo znosić. O, to tak. Ale ja chcę wam coś powiedzieć, że gdy Jezus przyszedł na świat, to szukał właśnie ludzi słabych. Szukał ludzi zagubionych. Ale jakoś też tak było, że znaleźli się wokół Niego też tacy, którzy o sobie by w życiu tak nie pomyśleli. I robili wszystko, żeby w oczach innych uchodzić za doskonałych. A dzięki swoim zasługom uznawali samych siebie za sprawiedliwych, bo są samowystarczalni. Bo przecież oni wypełniali wszystkie rygorystyczne przepisy prawa religijnego. Wiemy, o kim mówimy. To byli faryzeusze. Ale kiedy Pan Jezus głosił Ewangelię, robił to z mocą, która dotykała ludzkich serc. Ale jakich serc? Słabych, bezsilnych, uwięzionych przez grzech. Ale nade wszystko świadomych swojej grzeszności. Słowo, które ma moc przemieniającą i tylko takie słowo, tak, trafia do serc otwartych, wierzących i uznających Jezusa za tego, który jako jedyny może uzdrowić i ciało, i ducha. I wiecie, Pan Jezus też doświadczał zmęczenia, cierpienia, zupełnie jak my, jako człowiek. Ale nawet jako Bóg wcielony, ten wszechmogący, też doświadczył bezsilności. Wtedy, gdy spotkał się z brakiem wiary. Jak czytamy na końcu 13 rozdziału Mateusza, nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. W przeciwieństwie do naszego, takiego ludzkiego pojmowania mocy i potęgi, a wiecie, co mam na myśli? Siłę, sukces, bogactwo. W tym również sukces religijny. Słowo uczy nas, że moc Boża objawia się w czymś, co świat uznaje za kompletną porażkę. Słabość i porażka. W śmierci Jezusa na krzyżu. To właśnie wtedy Bóg działa najmocniej. Gdy człowiek najpierw uznaje swoją całkowitą bezradność i swoją bezsilność. I kiedy mówimy o ludzkiej słabości, to nie mamy tylko na myśli tej kruchości naszego życia. Bo tak jest. Jesteśmy słabi fizycznie, jesteśmy śmiertelni, podlegamy śmierci, nasze ciała, tak? I Biblia nam o tym bardzo często przypomina. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje. Zaprawdę ludzie są trawą. Prorok Izajasz, rozdział 46, wiersz. Nasza cielesna słabość objawia się w chorobie, w starości i w nieuchronności śmierci. No cóż, weźmy księgę Joba, tak? No proszę, pierwszy przykład, tak? No tam chyba najlepiej widać ten obraz ludzkiego cierpienia, tej bezsilności wobec losu, fizyczny ból człowieka. Ale zadajmy sobie jedno pytanie. Czy ten bogobojny Job doświadczyłby aż takiej mocy Bożej, gdyby nie przeszedł tego wszystkiego, co go spotkało? Czy nie mówi na końcu, po tym jak sam Bóg osobiście wkracza, gdy jak sam Job stwierdza, to jest 42 rozdział, 5 wiersz, tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Tak? Albo Kohelet w Księdze Kaznodziei, jak wiele mówi o przemijaniu, o ograniczeniu ludzkiego rozumu. Człowiek nie jest w stanie kontrolować czasu, tak? Nie jest w stanie pojąć w pełni porządku świata. Nawet wieczność włożył w nasze serca, pisze kaznodzieja 3:12. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Jesteśmy wspaniale obdarowani, ale mamy mnóstwo ograniczeń. I prorok Izajasz pisze o tym też cały czas w tym 40 rozdziale, tym razem w wersecie 30, i przypomina, że nawet młodzieńcy ustają i mdleją, i pacholęta potykają się, tak, i upadają. Jesteśmy naznaczeni słabością. Doświadczamy bezsilności. I nie tylko tej fizycznej, również tej moralnej, tej duchowej. I pod tym względem Boże Słowo jest niezmiernie bardzo szczere. Pokazuje człowieka w całej jego prawdzie. Nie wiem, czy to widzicie. Widzimy, że tam jest wszystko. Tak? Człowiek z jego skłonnością do upadków, z lękiem i z wszystkimi ograniczeniami. Te największe postacie wiary, tak? O których czytamy, również ulegali pokusom i grzechowi. Tak? Biblia w ogóle nie ukrywa tych wad. Jest wręcz przeciwnie. Wręcz stawia ich potknięcia w centrum wydarzeń. Król Dawid, prawda? Weźmy na przykład. Mąż według Bożego serca dopuszcza się cudzołóstwa z Batrzebą, aby potem ukryć, tak, to wszystko i wysyła męża na pewną śmierć na froncie. Apostoł Piotr deklaruje gotowość pójścia za Jezusem na śmierć, a w obliczu strachu trzykrotnie się go zapiera. A Mojżesz, tak? Czy pamiętacie, jako kto ucieka Mojżesz z tego Egiptu? Nie jako książę, jako morderca. Jako morderca. Ale najczęściej jednak słabość ich nie jest ostateczną porażką. Raczej stanowi takie miejsce i przestrzeń, w której dopiero objawi się działanie naszego Boga. I wiecie, po raz pierwszy w Biblii czytamy, jak Bóg podchodzi do naszej słabości. Już na samym początku. Już w rozdziale trzecim. W rozdziale trzecim pierwszej Księgi Rodzaju, tak? Pierwszej Księgi Mojżeszowej. To jest ten dramatyczny moment, kiedy wszystko się zaczęło, panowanie grzechu i zła w życiu człowieka. Jeszcze raz podkreślmy, że to się stało z powodu decyzji człowieka. A zaczyna się od upadku Adama. I powiedzcie mi, jakiego Boga wtedy widzimy? Właśnie w tym trudnym momencie. Co Bóg robi, gdy przychodzi i widzi upadek pierwszego człowieka, tak? Czytamy w rozdziale trzecim, Księga Rodzaju 3:8, że usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym i skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Bóg nie przychodzi i nie wypomina, jak mogłeś do tego dopuścić. Bóg nie mówi, no mój drogi, no teraz to już z tobą koniec. Masz przechlapane. Nie. Ani nie jest to Bóg, który obojętnie się odcina. Tak? Nie mówi, no to teraz rób sobie co chcesz, tak? Mnie w to nie mieszaj. Nic z tych rzeczy. Widzimy Boga, który stoi przy człowieku upadłym i pyta, gdzie jesteś? Tak? I w tym pytaniu słychać troskę. Bo wiecie, nie pyta dlatego, że nie wie. Tak? Doskonale wie, co się wydarzyło, dokładnie widzi, w jakim stanie są teraz ludzie, ale zamiast wymówek Bóg, doskonały wychowawca, zadaje pytanie, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Kto ci nawkładał tych kłamstw do głowy? I Bóg wie, że to, co się stało z Adamem, że Adam wpuścił grzech i zło do swojego życia, że to nie wzięło się z niego samego, tak, z człowieka, bo przecież człowiek został stworzony na obraz Boga. Zło i grzech przyszło z zewnątrz. Tak? I co robi Pan Bóg? Nie mówi radź sobie sam. Nie. Nasz Bóg zawsze stoi przy człowieku w jego najtrudniejszej chwili i mówi, jest rozwiązanie dla twojej sytuacji. Bóg nigdy nie przekreśla człowieka w jego słabości. Jest odwrotnie. Bóg zapowiada drogę wybawienia i przekazuje człowiekowi dobrą wiadomość. Ilekroć słyszymy słowo o zbawieniu, to ono nie tylko tyczy się tych sytuacji dalekosiężnych, tak? Ale też tych, w których jesteś dzisiaj, tu i teraz. gdy słabniesz i gdy potrzebujesz pomocy. Bo jak mówi ten sam prorok Izajasz, tak? On zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Słabość dotyka każdego z nas. I jak często sobie zadajemy pytanie, to już wy sami wiecie. Panie Boże, dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego słabnę? Skąd ta niemoc? Czy to w postaci choroby? Czy w postaci trudnej sytuacji życiowej? I mimo wspaniałych chwil i obietnic wciąż podlegamy słabościom na różne sposoby. A przecież Słowo Boże mówi przez apostoła Piotra, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Tak? 2 Piotra 1,3. A jednak mimo to ulegamy zmęczeniu, opadamy z sił i wiecie, musimy mieć też warunki, tak, żeby odzyskać te siły. Od razu mi się przypomina w tym miejscu Ezaw. Zauważcie, jaki był Ezaw. Przypomnijcie sobie ten przykład. Brat Jakuba, jak wrócił zmęczony z pola, za chwilę, za taką chwilową ulgę zrzekł się przywileju pierworództwa. I to jest akurat przykład niedojrzałości. Ale i taka niedojrzałość bywa naszą słabością. Ustajemy, tracimy zapał, chęci i motywację. Potrzebujemy zachęty. Popatrzcie się na wspomnianego Eliasza. On nawet został podwójnie posilony, bo raz fizycznie, żeby mógł przejść taką długą drogę, tak? Ale był też duchowo osłabiony. Widzimy obraz ludzkiej bezsilności. Naprawdę. Ona, wiecie, z czego wynikała? Z tego ograniczonego oglądu sytuacji. Jemu się wydawało, że on został sam na polu walki, tak? Ale Pan Bóg przychodzi i mówi, ja mam wszystko pod kontrolą. Idź do ludzi. Idź do ludzi. W oczach Boga nasza słabość często staje się atutem. Czy widzisz, jak często Bóg wybiera to, co słabe, niepozorne, odrzucone, aby pokazać ostateczny sukces? Nie zależy, że to nie zależy od ludzkiej siły, tylko od Jego łaski. Wspaniałym podsumowaniem takiego właśnie, jak się ma nasza słabość do Bożej potęgi, opisuje Paweł w 2 Koryntian 4:7 i on tam właśnie mówi o tym, że słuchajcie, my mamy ten skarb. My mamy ten skarb. Gdzie? W naczyniach glinianych. A dlaczego w naczyniach glinianych? Kruchych, łamliwych, podatnych. Aby się okazało, że moc Boża, tak, która wszystko przewyższa, jest z Boga, tak, że ta moc jest z Boga, a nie z nas. Człowiek jest kruchą gliną. Tak? Podatny na zmęczenia, błędy, pęknięcia. Skarbem ukrytym jest Ewangelia Jezusa i Duch Święty. I to widać, ten Paweł mówi, popatrz na ten kontrast, zobacz. Jeżeli na to tak spojrzysz, to przestaniesz się skupiać na tym, że jesteś z gliny, tylko na tej zawartości, która pochodzi od samego Boga. I Bóg nie szuka ludzi samowystarczalnych. Manifestuje swoją potęgę tam, swoją moc, gdzie manifestuje? Gdzie człowiek dochodzi do granicy swoich możliwości. No chyba najlepszym przykładem jest Gedeon. Prawda? Ten to już był w ogóle niziutko w tej hierarchii społecznej. Wiecie, on był w tym rodzie uważany za najbiedniejszy, najmniej znaczący, a on sam był najmłodszy. Już w ogóle nie miał nic do gadania. I do tego dochodzi ten pamiętny, pamiętacie ten epizod, ten moment, w którym musi zredukować liczebność swojej armii. Z 32 tysięcy do zaledwie 300 ludzi. Dlaczego? Żeby Izraelici nie przypisywali zwycięstwa nad Midianitami swojej własnej sile. I takich przykładów można byłoby mnożyć. Tak? Dawid właśnie wspomniany wcześniej, najmłodszy w rodzinie, gdy przybywa Samuel, ojciec go nawet nie woła z tego pola. Albo Maria, matka Jezusa. Słuchajcie, ona naprawdę pochodzi z biednej, pogardzanej wioski Nazaret. Ale gdy wychwala Boga, mówi wprost, wejrzał Bóg na uniżenie swojej służebnicy. Ale wiecie, chcę wam powiedzieć, że Bóg nie działał tylko w czasach biblijnych. Przecież on działa również dzisiaj. A w nieodległej historii, słuchajcie, ja odnajduję ślady działania Bożego. Kiedy jeden słaby człowiek staje się narzędziem w rękach Boga. Takim przykładem właśnie jest taki pan, który się nazywał Theodor Herzl. Theodor Herzl. Żydowski dziennikarz urodzony w Budapeszcie w czasach XIX wiek, Austro-Węgry. No to tutaj są też nasze okolice, tak? Kto to był Theodor Herzl? Przeciętny, jak na tamte czasy, Żyd. Człowiek, który rozpoczął ogólnoświatowy ruch syjonistyczny. Ruch na rzecz utworzenia państwa dla rozproszonych po świecie Żydów. On zapoczątkował, miał wielką wizję i wszystko zaczęło się w jednym konkretnym momencie. On jako korespondent prasowy w Paryżu, we Francji, był świadkiem ogromnej niesprawiedliwości. Stolica Francji. Było, nie było, ojczyzna praw człowieka. A tam bez dowodów skazano pewnego wojskowego o nazwisku Dreyfus, Richard Dreyfus, za zdradę, której nie popełnił, ale że był Żydem, no to z pochodzenia, jak był Żydem, no to to uruchomiło potężną falę antysemityzmu. Po prostu coś niesamowitego się wydarzyło. Ludzie ni stąd, ni zowąd zaczęli krzyczeć śmierć Żydom. I wiecie, moim zdaniem to właśnie Bóg położył na sercu tego człowieka, bo Theodor się przejął bardzo. Doszedł do wniosku właśnie wtedy, że asymilacja Żydów, bo on był bardzo zasymilowanym Żydem, nawet nie był za bardzo religijny. Bardzo chciał być podobny, patriota, tak, który umie wszystko i nie pokazuje, że jest Żydem. Chciał i powiedział, to miał taką myśl, załóżmy własne państwo. Jeden człowiek mówi, stwórzmy własne państwo, bo tu nie ma dla nas miejsca. Bo to, co się dzieje dzisiaj, to za niedługo przerodzi się w coś gorszego. I miał rację. I wiecie, dzisiaj historycy twierdzą, że był niezwykłym połączeniem wielkości człowieka i słabości. No bo sam jeden w pojedynkę rozpoczął proces, który na tamte czasy wydawał się absurdalny, niemożliwy. To się po prostu nie mogło wydarzyć. Nawet sami Żydzi w to nie wierzyli. Ja przytoczę tylko dwa cytaty, które on powiedział. Powiedział tak. Żadna istota ludzka nie jest wystarczająco bogata ani potężna, aby przenieść naród z jednego miejsca zamieszkania do drugiego. Tylko idea może osiągnąć coś takiego, a ta idea państwa może mieć niezbędną do tego moc. Oczywiście on mówił o idei państwa, tak? Ale tak naprawdę to ja wiem i wierzę w to, że to wszystko jest działanie Boże. I drugi cytat. Theodor Herzl powiedział coś takiego. Gdybym miał podsumować kongres w Bazylei jednym słowem, chodzi o kongres, pierwszy kongres, kiedy się zebrali w tym ruchu syjonistycznym. Początki tego ruchu. Gdybym miał podsumować jednym słowem, którego wystrzegam się wypowiadać publicznie, on sam mówił, ja się boję tego mówić publicznie, byłoby to w Bazylei założyłem państwo żydowskie. Gdybym powiedział to dzisiaj głośno, spotkałbym się z powszechnym śmiechem. Ale być może za 5 lat, a na pewno za 50, wszyscy będą o tym wiedzieć. Te słowa wypowiedział 3 września 1897 roku. I równo 50 lat po tych słowach. Zgromadzenie ONZ przyjęło rezolucję o podziale mandatu Palestyny. To otworzyło drogę i w następnym roku powstało państwo Izrael. To właśnie Bóg posługuje się słabymi ludźmi, aby doprowadzić swoje dzieło do końca. I z Ewangelii wiemy, że zbawienie pochodzące od Boga to coś więcej niż niepodległość kraju potomków Abrahama. Wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa jako wcielonego Syna Bożego ta perspektywa słabości ludzkiej przyjmuje zupełnie nowy wymiar. Oto doskonały Boży Syn staje się człowiekiem, wchodzi w ludzką kondycję, doświadcza głodu, zmęczenia, lęku, tak, gdy modli się w Ogrodzie Oliwnym, a na końcu doświadcza zdrady, fizycznego cierpienia i wreszcie śmierci na krzyżu. I dlatego, kiedy mówimy, Bóg współczuje naszym słabościom, to dlatego mówimy, bo On osobiście tego doświadczył. Można powiedzieć, że Bóg przez to daje człowiekowi pełne prawo do bezradności. Bo ten Jezus, który był w Ogrójcu i ten, który był na krzyżu, tak, no nie był ktoś, kto grał bohatera. On naprawdę cierpiał. Choć ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. 2 Koryntian 13:4. Jezus nie tylko sam doświadcza ograniczeń, tak? Bo był w ludzkim ciele, ale On staje w obronie ludzi pełnych słabości. Wiecie, On staje w obronie ludzi, którzy są dalece od myślenia, ja jestem sprawiedliwy. Jezus przychodzi do ludzkiej bezsilności wobec grzechu. Przychodzi do tych ludzi, którzy są grzeszni i On wypełnia tą obietnicę z 3 rozdziału Księgi Rodzaju. Na zarzut, że zadaje się z prostytutkami i kolaborantami, Jezus odpowiada, nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz ci, co się źle mają. Faryzeusze i uczeni w piśmie oburzają się, że je i pije z grzesznikami oraz celnikami. Wtedy Jezus im mówi, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. I Pan Jezus chce działać w naszych słabościach, w naszej bezsilności, również tej wobec grzechu. Do tego jest potrzebne uznanie, nasze uznanie swojej bezsilności, swojej słabości. I tylko wiara, że Bóg może coś z tym zrobić. I pamiętacie przypadek apostoła Pawła. On właśnie w tym liście, wiecie, drugi list do Koryntian to jest chyba obok listu do Tymoteusza najbardziej osobisty list apostoła. Drugi list do Koryntian. Według mnie najbardziej osobisty list Pawła. On wyznaje w nim, że zmaga się z przewlekłą chorobą, którą nazwał ościeniem. My nie wiemy, co to dokładnie było. Pisze do Koryntian, a Koryntianie to byli ludzie potężnie obdarzeni, obdarowani duchowo, ale też jednocześnie zmagali się z pychą. Byli zafascynowani powierzchownym sukcesem i w pewnym momencie zaczynali kwestionować apostolski autorytet Pawła, tak, z powodu jego słabości. I wtedy Paweł właśnie im opowiada o tym skarbie w naczyniach glinianych, tak? I pisze do nich, że prosił Boga o tą swoją słabość 3-krotnie, tak? O zabranie tej niemocy, na co dostał, pamiętacie, bardzo ważną odpowiedź. To jest 2 Koryntian 12:. Dosyć masz, gdy masz moją łaskę. Pełnia mej mocy okazuje się w słabości. To jest dokładnie to samo słowo, asteneia. Bezsilność, słabość. I dalej mówi, najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa, dlatego mam upodobanie w słabościach. Mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kochani, i jeszcze na koniec takie zwieńczenie, no, proroka, niezawodnego proroka Izajasza, ciągle rozdział 40 nam tutaj towarzyszy. Co trzeba robić? Zresztą to już powiedział brat Paweł. Ja może to powiem tylko słowami proroka Izajasza. Co trzeba robić, kiedy w słabości szukamy mocy Bożej? Izajasz 40, 31 mówi tak. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Amen.